Przed chwilą w ramach Bożego Słowa usłyszeliśmy o tym, jak bardzo ważne jest, aby powiedzieć Panu Bogu tak, żeby mógł się nami posługiwać, żebyśmy mogli działać i służyć. Ale tak jak na przykład jakiś konstruktor tworzy pewne narzędzie, które ma czemuś służyć, to to narzędzie musi być dobrze opracowane, dobrze zaprojektowane i musi być też tak odpowiednio zadbane, prawda, żeby to narzędzie służyło długo i w tym celu, dla którego zostało stworzone, przeznaczone. A więc otrzymaliśmy od Pana Boga ciało, otrzymaliśmy duszę, otrzymaliśmy psychikę. To wszystko, co jest taką konstrukcją doskonałą, perfekcyjną, którą Pan Bóg nam dał właśnie po to, żebyśmy mogli jak najlepiej wypełnić te zadania, które Pan Bóg nam przeznaczył. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zaakceptować to, co od Pana Boga otrzymaliśmy. Nasze ciało, nasz intelekt, umysł, psychikę, duszę, wszystkie zdolności, talenty. To nie jest coś, co stało się przypadkiem w naszym życiu, ale jest wprost dopasowane do tych zadań, które otrzymaliśmy od Pana Boga. I dobrze jest dziękować Panu Bogu jak najczęściej za te dary, bo dzięki nim On będzie mógł wyprowadzać jakieś swoje sprawy, a nasze życie będzie mogło wydawać wielkie owoce. Jest takie niestety czasami niebezpieczeństwo, że ktoś jest tak niezadowolony ze swojego ciała, ze swojego umysłu, intelektu, jakichś tam talentów, że przez całe życie stoi w miejscu i mówi, że się do niczego nie nadaje. To takie myślenie, takie pokusy zawsze pochodzą od złego ducha. Im trzeba się sprzeciwiać, oddalać je od siebie Pana Boga i wierzyć, że jaki jesteś, jak zostałeś stworzony w możliwie najlepszy sposób, aby Bóg mógł przez ciebie wypełniać swoje plany tutaj na ziemi. I to jest taka pierwsza bardzo ważna rzecz. Warto Panu Bogu dziękować za dar swojego życia, ciała, psychiki, intelektu. Ale też to jest dar, ale równocześnie zadanie. Trzeba o to wszystko dbać. To wszystko trzeba rozwijać. To się znikąd nie bierze. Jest bardzo konkretna praca. Praca nad sobą, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. I dzisiaj chciałbym się skupić na jednym z tych darów, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Dar naszej psychiki, naszego temperamentu. To trzeba umieć rozpoznać. Umieć rozpoznać po to, żeby wiedzieć, co jest moim słabym punktem, co jest moją mocną stroną. I też wchodząc w relacje z drugim człowiekiem, warto również wiedzieć, że on również posiada swój temperament, swoją osobowość. Umieć to odczytać. Dzisiaj na ten temat dość dużo się mówi, bo to szczególnie jakoś usiłuje rozpracowywać psychologię, ale no niestety bardzo często czyni to na taki sposób, który w ogóle nic nie mówi o Panu Bogu i o tej Jego roli w kształtowaniu naszej osobowości, daje niekiedy niezbyt mądre rozwiązania różnych naszych problemów życiowych. Dlatego też myślę, że o takich sprawach trzeba dzisiaj mówić. Bardzo często, kiedy jako kapłan spotykam się z nieudanymi małżeństwami albo małżeństwami po rozwodzie, to słyszę, że nie dobrali się temperamentami, charakterami itd. I coś w tym jest, że czasami nie zdobywamy wiedzy o sobie samych. No, jakby nie było, powiedziałem, jesteśmy jakimś narzędziem, czymś stworzonym przez Pana Boga, ale też trzeba wiedzieć, jak to funkcjonuje, jakie są zasady funkcjonowania nas samych. I tak właśnie przyszło mi do głowy, żeby na taki temat coś opowiedzieć, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważnym elementem pracy nad sobą. Zdobyć pewną wiedzę, kim jestem, jakie są moje słabe strony, mocne strony, bo w przypadku ludzi wierzących, będących w głębokiej relacji z Panem Bogiem, istnieje pewne niebezpieczeństwo, że już wszystko zwalamy na Pana Boga i myślimy, że najważniejsza jest dusza. No, ona jest najważniejsza, to jest prawda, to jest fakt. Ale nie mniej ważne są te inne dary, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Za nie też jesteśmy odpowiedzialni. Trzeba je poznać i wiedzieć, gdzie są ich mocne i słabe punkty. Mam tutaj w ręku taką książkę napisaną przez ojca Mariana Pirożyńskiego pod tytułem Kształcenie charakteru. I chciałbym przeczytać tutaj fragment jednego z rozdziałów, który mówi o temperamentach. Dobrze, żebyśmy sobie tutaj o pewnych sprawach powiedzieli właśnie z tej perspektywy, w jakiej on to ujął, ponieważ czyni to jako osoba duchowna, więc jednak w takim bardzo konkretnym skazaniu, co jest zgodne z nauczaniem Kościoła, z nauką zarazem i z taką potoczną obserwacją, że nie ma tam jakichś spraw, które są absolutnie wyssane z palca, bo i takich niestety dzisiaj jest dużo. Więc pozwolicie, że na początku przeczytam te różne fragmenty, które akurat uznałem za ciekawe dla tego tematu i potem ewentualnie jakieś tam konkretne zdania chciałbym jeszcze oddzielnie omówić, być może jeszcze się pojawią jakieś pytania z waszej strony. A więc czytamy. Temperament. Każdy człowiek przychodzi na świat obdarzony indywidualną strukturą organiczną, na podłożu której wyrastają dyspozycje w pewnych kierunkach. Ten układ indywidualnych właściwości organicznych nosi nazwę temperamentu, co w języku łacińskim oznacza dosłownie mieszanina. Nazwa ta jest całkiem słuszna, gdyż temperament stanowi mieszaninę najrozmaitszych przymiotów fizjologicznych i psychicznych. Zróżnicowanie temperamentów pochodzi z nierównomiernego ukształtowania organów ludzkiego ciała. Ściśle mówiąc, istnieje tyle różnych temperamentów, ilu jest ludzi na świecie. Jednak wśród tej rozmaitości można ustalić typy zasadnicze. Już w starożytności próbowano przeprowadzić klasyfikację temperamentów w naukowy sposób. Początek zrobił lekarz grecki Hipokrates, żyjący w latach 460-370 przed narodzinami Chrystusa, który zróżnicowania właściwości organicznych dopatrywał się w czterech płynach wchodzących w skład organizmu: krwi, śluzie, żółci białej i żółci czarnej. Jeżeli między tymi czterema płynami zostaje zachowana właściwa proporcja, temperament jest doskonały. Gdy zaś przeważa któryś z płynów, to powstają odchylenia. I tak, gdy przeważa krew, temperament jest sangwiniczny. Gdy króluje śluz, po grecku flegma, temperament jest flegmatyczny. Nadmiar żółci białej, po grecku chole, daje temperament choleryczny, a nadmiar żółci czarnej, po grecku melaina chole, daje temperament melancholiczny. Podział ten opiera się na wnikliwej obserwacji życia i jest bardzo praktyczny, dlatego zajmiemy się nim szczegółowiej, ale należy sprostować pogląd Hipokratesa i drugiego sławnego lekarza greckiego Galena, żyjącego 130-200 lat po narodzeniu Chrystusa, co do podłoża organicznego temperamentu. Dzięki postępowi fizjologii wiemy, że w kształtowaniu się organizmu i funkcjonowaniu jego narządów decydującą rolę odgrywa wydzielanie dokrewne kilku niedostatecznie jeszcze zbadanych gruczołów, jak tarczyca, nadnercza, grasica, trzustka, przysadka mózgowa, szyszynka, gruczoły rozrodcze. Organa te wydzielają z siebie harmozony, które wpływają na budowę tkanek organicznych, oraz hormony, które działają pobudzająco na czynności organizmu. Wzajemna kombinacja harmozonów i hormonów decyduje o strukturze i działalności organicznej, a co za tym idzie także o temperamencie. I tutaj ważna uwaga, ale to wiem, no nic nie poradzimy. Ważna uwaga, mianowicie, jak widzimy, wiele z tego, co dzieje się w naszym zachowaniu, czyli funkcjonowaniu naszego ciała i także poniekąd w myśleniu i tak dalej, naszych wyborów, ma jednak bardzo konkretne podłoże z jakością funkcjonowania naszego ciała, naszych wewnętrznych organów. Dlatego tak bardzo ważna jest troska o zdrowie. Bardzo ważna jest troska o zdrowie. Ja o tym dlatego mówię, bo uważam, że bardzo wiele nieudanych związków, relacji, ale także i małżeństw, no to co ci, którzy w nich są, nazywają po prostu jakimś niedopasowaniem, wynika z tego, że no, brakuje nam dzisiaj takiej zdrowej, rozsądnej troski o nasze zdrowie. No, jeżeli uprawia większość z nas tryb życia siedzący, spędza po 13-15 godzin przy komputerach, zaniedbując na przykład ruch, sport, właściwe odżywianie się, no to nie dziwmy się później, że są jakieś odchylenia, że nagle te wewnętrzne organy, gruczoły, zaczynają funkcjonować nie tak, jak powinny. Przecież mówimy dzisiaj doskonale o tym, wiemy, że są te choroby wewnętrznych organów. I potem no, nagle okazuje się, że funkcjonujemy nie tak do końca, jak byśmy chcieli. I może ktoś się tutaj bardzo wiele modli, żeby Pan Bóg go jakoś uzdrowił i dotknął, ale no, może odpowiedź być bardzo prosta. Po prostu zacznij dbać o zdrowie. I czy już teraz mamy taki nawyk, aby no mimo wszystko zadbać o tą podstawową higienę samych siebie, właśnie jakość odżywiania się, to co pijemy, co spożywamy, czy się obiadamy, czy może nie dożywiamy się, czy z czegoś zrezygnowaliśmy, co jest bardzo ważne dla właściwego funkcjonowania naszego organizmu, na przykład ze sportu, z tego ruchu na świeżym powietrzu. To wszystko trzeba na każdym etapie naszego życia brać pod uwagę, bo być może ma to wpływ na nasze funkcjonowanie, na nasze myślenie, na nasze zachowanie, na reakcję na drugiego człowieka. Ktoś może powiedzieć, że no, jest człowiekiem trudnym, albo na przykład, że no, ma trudności, żeby funkcjonować dobrze czy zdrowo w jakichś relacjach, bo go wszystko drażni i tak dalej. Spróbujmy na to zwrócić uwagę. Czy tam nie ma jakichś problemów zdrowotnych? I takich rzeczy niekoniecznie naprawia się tylko i wyłącznie tabletkami, bo to jest najprościej. Tutaj chodzi o przemianę swoich złych nawyków, zmianę stylu życia. A z tym niestety bywa nieraz trudniej. I teraz zostają opisane te cztery podstawowe temperamenty. I też warto trochę o nich sobie posłuchać, ponieważ na pewno one dotyczą po części także każdego z nas. Najwięcej jest napisane na temat temperamentu zwanego sangwinicznym, ponieważ autor na końcu tego fragmentu mówi, że przynajmniej połowa Polaków posiada ten temperament i pewnie dlatego tak go tutaj opisał. No to dobrze. Kto z Was by mógł powiedzieć, że jest takim sangwinikiem? Raz, przynajmniej połowa. Jedna się przyznała osoba. No to czytajmy. Po przeczytaniu jeszcze raz zadam to pytanie. Obieg krwi szybki, temperatura ciała często podwyższona, do czego się przyczynia zwłaszcza u kobiet nadczynność tarczycy. Przemiana materii doskonała. Sangwinik lubi smacznie zjeść i dobrze popić. Szybko i łatwo trawi, dlatego nie trudno mu być optymistą. System nerwowy rozwinięty do najwyższego stopnia, ale bez wpadania w stan chorobliwy. Przeciwnie, jest on w związku z wybitnymi intelektualnymi zdolnościami. Na wszelkie bodźce sangwinik reaguje szybko, ale słabo. Uczucie dominuje w temperamencie sangwinicznym, ale nie odznacza się głębokością przeżyć, dlatego jest bardzo zmienne. Jego cechą jest miękkość i czułostkowość, która łatwo się wyradza w partykularne przyjaźnie. Wiecie, co to znaczy partykularne przyjaźnie? Czyli takie samolubne, tak? Że ja patrzę przede wszystkim na swój własny interes. W przejawach życia uczuciowego można wykryć wiele zalet społecznych. Sangwinik jest szczery, otwarty, nawet wylewny, wesoło usłużny, chce kochać i być kochanym, łatwo się przywiązuje. Jego kochliwość łączy się z tendencją do zmysłowości i pieszczotliwości. Pamięć dobra, wyobraźnia lotna, bujna i trudna do okiełznania. Rozum bystry, szybko orientuje się w sytuacji, ale powierzchowny, zwłaszcza nie umie przewidywać. Przyszłość niewiele sangwinika obchodzi, stąd lekkomyślność jest jego przymiotem charakterystycznym. Wola słaba, brak jej wytrwałości, nie zajmuje się niczym długo, ale żyje ostatnim wrażeniem. Do wybranego celu nie dąży zdecydowanie, w każdym razie nie po linii prostej, lecz łamanej. Sangwinik jest łatwowierny wobec drugich, wobec własnych zachcianek, często ustępliwy. Postawa wobec życia optymistyczna, niekiedy aż do naiwności. Jakoś tam będzie. Ponieważ wrażenia szybko spływają po sangwiniku, więc i przykre przeżycia również nie na długo pozostają mu w pamięci. Pierwsze lepsze miłe wrażenie zaciera poprzednie przykre, dzięki czemu sangwinik cierpliwie znosi cierpliwość. Są to, krótko mówiąc, ludzie do wszystkiego i do niczego. Temperament sangwiniczny posiada fatalną łatwość ślizgania się po poważnych doświadczeniach życiowych. Nie jest wytrwały w osiąganiu celu. Łatwo zawodzą nadzieje, które wzbudzili w swoich młodych latach. Na uniwersytecie są to młodzieńcy obdarzeni zaletami towarzyskimi, wdziękiem obejścia, zdolni w ogólnym znaczeniu słowa, aż przyjdzie chwila, gdy zaczynają o nich szeptać, iż na obiecujących młodzieńców już są za starzy. W literaturze są to ruchliwi autorzy nienapisanych książek. W interesach są to ludzie od wielu przedsięwzięć nieprzynoszących dochodu. W przemyśle ludzie do wszystkiego. W życiu w ogóle ludzie obiecujący, którzy mogliby wszystko zrobić, lecz nie potrafią. Gdy się sposobność nadarzy, zmusić się do stanowczego wysiłku. Na dobro ich czy na zło zapisać należy, że te typy pozostają mimo wszystko pogodne aż do końca i nie zdają sobie sprawy z jedynego faktu, oczywistego dla otoczenia, że zostali zważeni i okazało się, że im wagi nie dostaje. Mimo wielu, wielu wad, temperament sangwiniczny posiada tę wielką zaletę, że nie sprzyja rozwojowi egoizmu. Oczywiście i w nim są zarodki miłości własnej, ale objawia się ona w dość niewinnej formie, jako próżność. Sangwinik chce być chwalony, lubi się chełpić i blagować. Obce mu są tendencje zaborcze, imperialistyczne, nie narzuca drugim swoich przekonań. Co więcej, pod wpływem silnego wzruszenia, o które u niego nie trudno, gotów zapomnieć zupełnie o sobie i zdobyć się na wielkie poświęcenie. Niestety, pięciominutowe, bo gdy zapał ostygnie, sangwinik natychmiast spada na dawny szary poziom. Ilu z nas jest sangwinikami? No nic, dziękujemy za odwagę. No to dobrze. Ale to jeszcze później wyjaśnimy, że tak naprawdę to nie jest tak, że w 100% jesteśmy jednym temperamentem, tylko raczej gdzieś tam w iluś tam procentach jednym, w ilu procentach drugich, w ilu procentach trzecich, albo na jakimś etapie jesteśmy sangwinikiem, na jakimś etapie cholerykiem. To się może zmienić. No wiem, ale spokojnie. To się, no nie, bo one są już dużo krótsze, ale spokojnie. To tam jakoś sobie tam... No. Wyrąbiemy drzewo gdzieś i będzie ognisko się palić. Dobrze, temperament choleryczny. Kto z was uważa się za choleryka? Raz, dwa, trzy. Trzy osoby, cztery może. Obieg krwi normalny, przemiana materii i dobra. Choleryk łatwo trawi, ma więc wielką skłonność do optymizmu. System nerwowy, dobrze rozwinięty i zdrowy. Reakcja na bodźce szybka, a mocna. Uczucie, gwałtowne, wybuchowe, gniewliwe, skłonny do zemsty. Pamięć bardzo dobra, wyobraźnia dostateczna. Rozum bystry, twórczy, pomysłowy, nadzwyczaj praktyczny, zwłaszcza w doborze środków prowadzących do celu. Wola silna, wytrwała, skłonna do despotyzmu, wobec przeciwności mężna, a nawet można powiedzieć, że im więcej przeszkód spotyka, tym bardziej się hartuje. Nie rozprasza się na postronne zainteresowania. Postawa wobec życia optymistyczna. Mając wiele energii, cholerycy potrafią realizować dzieła o doniosłym znaczeniu. Wielcy działacze i reformatorzy byli przeważnie cholerykami. Niestety, temperament choleryczny ma niebezpiecznego wroga w postaci silnie rozwiniętego egoizmu. Jeżeli go choleryk nie tłumi, staje się wyniosły, przykry dla otoczenia i zasklepia się w swych doktrynerskich uprzedzeniach. Ile z nas się teraz podpisze po tym?
Cały czas. A podobno też gdzieś czytałem, że dużo też świętych miało faktycznie charakter choleryka.
No też o tym gdzieś czytałem. Dobrze, dlatego byli często nieznośni dla otoczenia. Ale do tych wielkich celów potrafili rzeczywiście iść bardzo, bardzo konkretnie. Teraz temperament melancholiczny. Ilu z nas się za takich uważa? Trzy osoby, no dobrze. Obieg krwi powolny, przemiana materii zła, a wskutek tego skłonność do zaburzeń w trawieniu. System nerwowy przewrażliwiony, łatwo pobudliwy, co znów pociąga za sobą bezsenność. Reakcja na bodźce powolna, a mocna. Uczucie bogato rozwinięte, ale z silną tendencją do smutku, depresji i apatii, a nawet do rozpaczy. Melancholik w każdej rzeczy spostrzega najpierw to, co w niej jest czarne, dręczy się cierpieniami, które sam sobie stwarza. Jest wrażliwy, drażliwy i obraźliwy, małostkowy i podejrzliwy, nie ufa nikomu. Pamięć. Na nieszczęście dla melancholika dobra. Skutek dobrej pamięci tym więcej ma do przeżuwania bolesnego dla siebie materiału. Wyobraźnia bogata. Niestety, skora do zajmowania się przykrościami grożącymi w przyszłości, często urojonymi. Rozum głęboki, zdolny do poważnych refleksji, doszukujący się wszędzie istotnych przyczyn rzeczy. Melancholik jest urodzonym myślicielem. Wola. Dość silna, wytrwała, pracowita, a w pracy systematyczna. Postawa wobec życia przesiągnięta pesymizmem. Melancholik może pogrążać się w nastrojach i może medytować nad nimi, dochodząc do stanu niemal chorobliwego. Jest daleki od powierzchowności, trzyma się wiernie obranego kierunku. Głębokość zainteresowań melancholika jest niejako rekompensatą za jego brak giętkości. Życie bierze poważnie. Koncentrowanie uwagi na pewnych zjawiskach życiowych jest dla niego niebezpieczne, albowiem wiele doniosłych przejawów życia uchodzi jego uwagi, nie wywołując żadnego oddźwięku. Ciągłe zajmowanie się sobą i swymi przeżyciami z góry każe przypuszczać, że tendencje egoistyczne u melancholika są bardzo silne. Rzeczywistość potwierdza przypuszczenia. Jeżeli byśmy egoizm sangwinika określili jako jeden punkt, to choleryka należałoby ocenić na dwa punkty, a melancholika na trzy. Ilu z was teraz się przyzna do melancholika, że jest? No nie, wycofaliście się. Dobrze. Temperament flegmatyczny. Dokładnie. Czyli są. Dobrze, temperament flegmatyczny. Ilu z was ewentualnie się w tym widzi? Flegmatycy. No dobrze. Za 3 minuty zapytam, jak dojdzie do nich to pytanie. Dobra, obieg krwi powolny, jeszcze powolniejszy niż u melancholika. Przemiana materii niewystarczająca. Trawienie przychodzi z trudnością, stąd skłonność do nieżytu żołądka i atonii kiszek. Organizm często zapada na choroby, prędko się męczy. System nerwowy, słabo rozwinięty, reakcja na bodźce powolna i słaba. Uczucie mało rozwinięte, co się objawia w ociężałości ruchów. Za to, gdy się uczucie raz obudzi, trwa długo. Flegmatyk nie zna przerzucania się z nastroju w nastrój. Pamięć normalna, wyobraźnia blada. Rozum poważny, skłonny do refleksji, praktyczny. Wola silna, zdyscyplinowana, wytrwała, do celu raz obranego zmierza tak długo, dopóki go nie osiągnie. Postawa wobec życia na ogół optymistyczna. Flegmatyk zdaje sobie sprawę z atutu, jakim jest w jego rękach spokojna rozwaga i wytrwała wola w dążeniu do celu. W temperamencie flegmatycznym rzuca się w oczy wielki egoizm. W przyjętej przez nas skali można go oszacować przynajmniej na 4 punkty. Toteż flegmatyk nie zna ofiar i poświęcenia dla dobra drugich. Przytoczona klasyfikacja przeszła już próbę wieków i okazało się, że na ogół każdy temperament indywidualny da się określić jako kombinacja tych 4 zasadniczych typów. To, co powiedziałem wcześniej, że no, każdy z nas jest jakąś jednak mieszanką tych 4 typów. Jednak jest to podział raczej empiryczny. Gdybyśmy chcieli oprzeć go na podstawach bardziej naukowych i ścisłych, należałoby ustalić, jakie cechy temperamentu są istotne, a następnie zanalizować wszystkie możliwe kombinacje tych cech. Na przykład weźmy pod uwagę tylko 3 władze – rozum, wolę i uczucie – i uwzględnijmy w każdej z nich 2 możliwości. I teraz, bo tu jest taki rodzaj ćwiczenia, to ja może wybiorę ze 3 osoby i zapytam, jakbyś określiła swój rozum jako bystry czy powolny?
Bystry.
Dobrze. Wola zdecydowana czy chwiejna?
Chwiejna.
Dobrze. Uczucie. Żywe, bogate czy słabe, ubogie?
Żywe, bogate.
Dobra, czyli to jest 1, 4, 5. 1, 4, 5, czyli jesteś sangwinikiem w lepszym stylu. Nina, proszę, rozum bystry czy powolny?
Bystry.
Dobrze. Wola zdecydowana czy chwiejna? Uczucie żywe, bogate czy słabe, ubogie?
Żywe, bogate.
No to tak samo, sangwinik w lepszym stylu. No to może Ola, proszę.
Musiało być anonimowe, to wtedy...
No, to, ja myślę, że to szczerość.
Tak.
No.
Jest...
To Ola, rozum bystry czy powolny?
Nie, na pewno powolny.
Nie, no żywe.
nie ma żywego. Bystry czy powolny?
No,
bystry. Wola zdecydowana czy chwiejna?
No też chwiejna.
Dobrze. Uczucie żywe, bogate czy słabe, ubogie?
No,
to właściwie to samo.
No.
No, ale jeżeli by ktoś wybrał, że na przykład ma rozum powolny, wolę ma chwiejną, a uczucie słabe i ubogie, to byłby typem gnuśnym, bliskim degeneracji. Już nie pytam konkretnie, ale zaznaczam, że to może być... Jak co? Jakby wola?
Bystry, wola zdecydowana i żywe, bogate.
Bystry i zdecydowana i żywy, bogaty, czyli to jest 1, 3, 5. To byłby choleryk, klasyczny choleryk. Klasyczny choleryk, dobrze. No ale to jest tylko uwzględnienie 3 władz. Może być tych władz o wiele więcej i wtedy ta klasyfikacja byłaby bardziej dokładna. Tym niemniej jednak no, daje ono jakieś wyobrażenie o tym, co jest naszym słabym punktem, a co jest no, taką przestrzenią, którą trzeba przepracować właśnie. Tutaj wielu ludzi ma wątpliwości, pytania, czy można zmienić swój temperament i temperament chłopaka, dziewczyny, współmałżonka, szczególnie właśnie, kiedy to już jest w małżeństwie, są już jakieś przyzwyczajenia. To tutaj przeczytam to, co jest napisane, bo to jest bardzo ważne. Temperamentu nie można zmienić całkowicie, ale to nie znaczy, że w ogóle nie można go urobić. O możliwości zmian w temperamencie przekonuje nas samo życie, które z biegiem lat żłobi w nim swoje ślady. Na przykład wesoły, rzutki, odważny choleryk pod wpływem przeżyć, a jeszcze bardziej zmian organicznych, może się zmienić w przygnębionego, apatycznego i bojaźliwego melancholika. Duży wpływ na zmianę temperamentu wywiera tryb życia, klimat, zwłaszcza nasłonecznienie, sposób odżywiania się i choroby nurtujące organizm. No teraz Elena to na własnej skórze przerabia, no bo z bardzo słonecznego Medjugorje przebywa teraz no, w nie mniej nasłonecznionej Lipnicy, aczkolwiek Polska raczej ostatnio jest bardziej pochmurna i zimna, więc myślę, że to gdzieś jakoś wpływa na jej funkcjonowanie. Znaczy nie jest to złe funkcjonowanie, ale wpływa. Tak więc to jest jedna rzecz. Więc jeszcze raz, popatrzcie, macie na przykład jakiegoś chłopaka czy dziewczynę, czy kandydata na chłopaka czy na dziewczynę, czy tam męża, żonę, o jakimś temperamencie, który nie do końca ci odpowiada. I dopóki jeszcze nie ma tego ślubu, to trzeba to brać pod uwagę, prawda? Czy ty jesteś w stanie znieść tą drugą osobę? Jeżeli na przykład ty jesteś taką osobą no, bardzo otwartą, zdolną do poświęceń, to czy wytrzymasz z kimś, no, kto jest takim no, skrajnym egoistą, na przykład myśli tylko o sobie i tak się skupia na sobie, na tych swoich problemach, że to mogą być takie jedno, dwie drogi, które się nigdy nie zajdą i będą dla siebie wzajemnie krzyżem. To trzeba brać pod uwagę.
W ogóle się nie mogą łączyć, na przykład no koleś z flegmatyczkiem, to...
Tak się też mówi, że trzeba to brać pod uwagę. Tak jest, że niektóre temperamenty są nie do zmienienia. To trzeba brać pod uwagę, prawda? Żeby nie przychodzić na tym obojętnie, bo jeżeli nie podejdziemy z rozumem też do wyboru tego współmałżonka, no to zrobimy sobie albo drugiemu człowiekowi krzywdę. Albo też ktoś myśli dość naiwnie, że no zmieni tego drugiego człowieka, że będzie miał taki wpływ. No mogą być takie sytuacje, że nawet choleryk no będzie no kimś troszkę bardziej stonowanym, ale jednak natury tak łatwo nie zmienisz. Ale jednak bardzo, i to jest właśnie ciąg dalszy, największy wpływ powinien wywierać na rozwój temperamentu rozum i wola. Obie te władze powinny energicznie ująć inicjatywę w swoje ręce i pokierować harmonijnym rozwojem temperamentu, a nie czekać, aż dopiero pod wpływem czasu wybojałości jego zaczną znikać. Więc jeżeli widzimy w sobie jakieś takie cechy, no, które nie sprzyjają współżyciu w małżeństwie, w rodzinie, to jednak rozum i wola są w stanie to jakoś skorygować, zmienić, nie stłumić do końca, ale jakoś to opanować. Tutaj oczywiście wtedy ta modlitwa, ale też praca nad sobą i taka umiejętność takiego krytycznego spojrzenia na siebie. Tutaj wielką pomocą są inni ludzie, których warto czasem zapytać, czy coś jest we mnie, co na przykład uważasz, że może być przykre dla otoczenia. Czy coś ciebie drażni, na przykład jeśli ktoś tam, nie wiem, notorycznie spóźnia, czy coś takiego. Jeżeli to usłyszy raz, drugi, trzeci, to powinien mimo wszystko wziąć to pod uwagę, no, że dla kogoś to może być trudne doświadczenie, szczególnie w małżeństwie, kiedy jedna strona już jest gotowa do wyjścia, a druga strona no jeszcze tam się zastanawia, co tam z nią się będzie działo i tak dalej, więc się tam przygotowuje do tego wyjścia o wiele dłużej. Więc to wszystko jednak warto brać pod uwagę, bo w ostateczności no, tu chodzi o ludzkie szczęście. Więc z jednej strony wiara, Pan Bóg, z drugiej strony też to, co my możemy zrobić jako ludzie, to wypełnić trzeba. Tak jak powiedziałem na kazaniu, 9 kroków zrobi Pan Bóg, ale ten jeden musisz zrobić ty i w tym ciebie Pan Bóg nie zastąpi. Dzisiaj mówiłem o psychice, ale jutro będę mówił jeszcze o innych takich bardzo ważnych sprawach, nad którymi mamy władzę, aby je zmieniać i które trzeba zmieniać, jeśli mamy być tymi użytecznymi narzędziami w tym powołaniu, do którego Pan Bóg nas przeznaczył.